Dawno już kazanie nie zaczynało się od podchwytliwego pytania, więc pomyślałem, że to jest dobra okazja. Ale na sam początek ono może zabrzmieć bardzo abstrakcyjnie, więc pozwólcie, że pewna wskazówka. Jest nie tylko podchwytliwe, ale opiera się też na grze słów. Więc nie śpieszcie się, nie wybiegajcie przed szereg. Jak zajść najdalej przed Bogiem? Niektórzy z was pewnie już się domyślałem, jak bardzo zakręcona jest ta odpowiedź. Nie rób tego. Jak najszybciej zawróć i idź za Nim. Kiedy próbujemy iść przez życie przed Bogiem, tak naprawdę nie wiadomo, dokąd dojdziemy, a jeszcze bardziej nie wiadomo, jakie będą konsekwencje, jakie spotkają nas w miejscu, do którego dotrzemy. Kiedy idziemy za Bogiem, też nie zawsze wiemy, dokąd dojdziemy, ale wiemy, że On zaprowadzi nas do miejsca, które będzie dla nas najlepsze. Jeśli idziesz przez życie, zostawiając Boga za plecami, narażasz się na wielkie niebezpieczeństwo, bo chociaż twoja droga wydaje ci się prosta, nigdy nie wiesz, do którego miejsca ci doprowadzi, czy będziesz mógł stamtąd wrócić. Najbezpieczniejsze miejsce to jest tak naprawdę odwrócić się i stanąć za Bogiem. I nawet jeżeli nie wiesz, dokąd idziesz, dopóki idziesz tuż za Nim i masz przed sobą Jego plecy, to naprawdę jest najlepsza perspektywa w życiu. Idąc za Nim, możesz być pewny, że zajdziesz tam, gdzie czeka cię ostatecznie coś dobrego. Można nawet powiedzieć, że moglibyśmy się kierować taką zasadę. Jeżeli w życiu popełnisz ten błąd i zrobisz jeden krok za dużo, wyjdziesz przed szereg, wyjdziesz przed Boga, to po prostu zawróć, albo jak mówimy, nawróć się, zrób dwa kroki w tył i stań za Nim. Jak zrobisz krok naprzód, dwa kroki w tył i stań za Nim. Najczęściej mówimy krok naprzód, dwa kroki w tył, raczej wyraża pewne cofanie się, ale taki właśnie jest nasz Bóg. On nie działa w sposób, który jest dla nas zrozumiały. On nie postępuje według zasad, które nam wydają się stosowne. To właśnie Bóg poprzez Jezusa mówi, że największym w Królestwie Niebios jest ten, który służy. Że pierwsi będą ostatnimi. Że najlepszym sposobem, żeby się wzbogacić, to dzielić się z tymi, którzy mają mniej. I kiedy opowiadamy tą historię z pierwszej i drugiej księgi Samuela, historię pełną ludzkich losów, pełną niezwykłych postaci, tak jak wspominaliśmy już wielokrotnie, tym, co musimy się nauczyć, to zobaczyć właśnie tego Boga, który jest u podstaw, u tła tej historii. To nawet nie jest historia Dawida, to jest historia Boga, odrzuconego króla Izraela. Boga, który nie patrzy na to, na co patrzy człowiek. Boga, który widzi świat, widzi rzeczywistość, widzi nasze życie zupełnie inaczej niż każdy z nas. I chociaż to, co nam może się wydawać bez sensu, niezwykłe, przepraszam, czy nawet pewnego rodzaju pójściem w niewłaściwą stronę, z jego perspektywy jest właśnie tą drogą, którą chce nas prowadzić. I ten motyw Boga, który prowadzi swojego wybrańca, swój lud, w zaskakujący sposób, mamy już na samym początku tej księgi, w modlitwie Anny, która właśnie mówi, że łuk bohaterów będzie złamany, ale ci, którzy się potkną, opaszą się mocą. Że Pan czasami zubaża, ale ostatecznie prowadzi to do wzbogacenia. Poniża, ale to prowadzi do wywyższenia. Po to, żeby każdy poznał, że nie przez własną siłę mąż staje się mocny. Nasz Bóg prowadzi nas, tak jak prowadził Dawida, czasami w zaskakujący sposób. I najlepszym sposobem, żeby zajść daleko, jest nie iść przed Nim, ale właśnie za Nim. Jesteśmy w momencie historii, kiedy Dawid właściwie staje się królem, bo Saul, poprzedni król Izraela, zginął. I teraz stajemy przed pytaniem, jakim królem będzie Dawid? Jakim władcą on się okaże? Dotychczas był tylko tym, który miał stać się królem. Dotychczas był tylko uciekinierem. Dotychczas był tylko przywódcą, można powiedzieć, partyzantki. I nigdy nie musiał stanąć przed koniecznością rządzenia i tak naprawdę prowadzenia innych ludzi wiernie z Bogiem. Więc jakim królem on się okaże? Bo wiemy, że Saul nie okazał się takim królem, jak trzeba. Izraelici zażądali króla, który będzie podobny do innych narodów. I Bóg dał im takiego, który wydawał się im właściwy i który pewnie wzbudzał posłuch także u innych narodów. Ale ostrzegł ich, jeżeli nie będziecie posłuszni mi, ale będziecie szli za własnymi przekonaniami, zginiecie i wy, i wasz król. I tak ta historia się skończyła. Saul był bardzo podobny do innych ówczesnych królów. Kiedy stanął już na czele swojego państwa, swojego królestwa, uznał, że tak naprawdę wszystko to ma służyć jemu i to on jest najważniejszy. I kiedy w paranoi uznał Dawida za swoje największe zagrożenie, całe właściwie swoje życie podporządkował temu, żeby tego Dawida zniszczyć. Teraz pytanie, jakim królem okaże się Dawid? Czy będzie podobny do innych królów, innych narodów, tak jak Saul, czy może będzie inny? Takim, jakim chciał, aby był Bóg. I tak naprawdę to właśnie ta historia śmierci Saula jest pierwszą taką wskazówką, jakim królem może okazać się Dawid. Bo jak czytaliśmy w pierwszej księdze Samuela, Saul, kiedy już widział, że nie ma szans na wygranie tej bitwy, że tak naprawdę jego życie jest już przesądzone, popełnił samobójstwo. Prosił swojego Giermka, żeby go zabił. Kiedy Giermek odmówił, sam rzucił się na swój miecz, a Giermek zrobił to zaraz za nim. I kiedy Filistyni następnego dnia znaleźli jego ciało, czytamy, że zanieśli je do miejscowości, która była u podnóży góry Gilgal, odcięli mu głowę i wywiesili ciało Saula i jego synów na murze po to, żeby ich jeszcze bardziej upokorzyć, ich i całego Izraela. I wtedy mieszkańcy Jabesz w Gileadzie, który jest po drugiej stronie Jordanu, gdy się o tym dowiedzieli, nocą przeprawili się na kilkadziesiąt kilometrów, odcięli ciało Saula i zabrali je ze sobą, pochowali je w okolicy swojego miasta. Kiedyś Saul przyszedł z pomocą mieszkańcom Jabesz Galieckiego. Teraz oni, można powiedzieć, po śmierci odwdzięczyli mu się, chociażby zapewniając mu pogrzeb. Ale kiedy otwieramy drugą księgę Saula, czytamy zupełnie inny opis tych wydarzeń. Bo oto do Dawida przychodzi człowiek, który, jak czytamy, pochodził z obozu izraelskiego, który sam się nazywa Amalekitą, czyli nie Izraelitą, i twierdzi, że to on zabił Saula. Twierdzi, że spotkał Saula, kiedy właśnie przechodził przypadkiem przez pole bitwy i Saul poprosił go, żeby tak naprawdę go zabił, więc on to zrobił, a później zabrał diadem, czyli tą królewską koronę i naramienniki, które też były symbolem władzy królewskiej i postanowił, że przyniesie je Dawidowi, nowemu królowi Izraela. Kiedy patrzymy na to, musimy zastanowić, no to w końcu jak było? Autor księgi chce bardzo wyraźnie nam pokazać, że ten człowiek kłamie. Księga Samuela to tak naprawdę jest jedna księga. Została rozdzielona dopiero kilkaset lat po napisaniu, kiedy tłumaczono ją na język grecki. Więc kiedy czytamy ją razem, najpierw mamy opis, jak to się stało, i później zeznanie tego Amalekity, który przypisuje sobie tą całą zasługę. Dlaczego? No, może rzeczywiście był kimś, kto łupił poległych i uznał, że mając w ręku koronę, mając w ręku insygnia władzy królewskiej, jeżeli zaniesie to do Dawida, o którym pewnie słyszał, może na tym nieźle zarobić. Albo, jak też uważają niektórzy, tak naprawdę ten Amalekita był szpiegiem Filistynów, którzy w ten sposób chcieli wybadać, po czyjej stronie teraz opowie się Dawid. Więc dali mu te rzeczy i wysłali go z taką historyjką po to, żeby się przekonać, co ten Dawid, który przecież jest potężnym wojownikiem, czego dowiódł już wiele razy w przeszłości, teraz zrobi. Czy sięgnie po władzę królewską po Saulu, czy będzie wierny Filistynom, bo jeszcze kilka dni wcześniej to właśnie na służbie u Filistynów był. Tak czy inaczej, bez względu na to, czy ten Amalekita przecież sam z siebie, czy był wysłany, spotkało go coś zaskakującego, bo Dawid okazał się być zabójczo niepodobny do królów innych narodów. Bo zamiast nagrodzić go, jak zresztą później sam przyznał, co by było naturalną rzeczą za to, że przyniósł mu taką wieść, Dawid mówi, jakże, i nie bałeś się podnieść ręki na pomazańca pańskiego? Niech teraz twoja krew spadnie na twoją głowę. I kazał go zabić. Człowiek, który przynosi mu wieść o tym, że teraz to on jest, ma otwartą drogę do tronu, człowiek, który przynosi mu dosłownie koronę Izraela, ginie dlatego, że podniósł rękę na pomazańca pańskiego, na poprzedniego króla Izraela. I wtedy właśnie Dawid, zamiast cieszyć się z upadku Saula, jak mówiliśmy tydzień temu, śpiewa pieśń żałobną, o jakże poginęli bohaterowie. Nie postąpił tak, jak się wszyscy po nim spodziewali. Kolejną rzeczą, którą Dawid robi, to tak naprawdę musi się teraz opowiedzieć, co będzie dalej. Czy wróci do Akisza, do króla Gat, czy jednak teraz pokaże, jak jest naprawdę, że w rzeczywistości nigdy nie odszedł od swojego ludu. I Dawid pyta się Boga, co ma zrobić. Bóg mu mówi, idź do miast judzkich. Pyta, do którego? Bóg mówi, do Hebronu. To jest decydujący moment. Akisz uważał, że Dawid tak naprawdę miał konflikt z mieszkańcami Judei, bo tam Dawid mówi mu, że tam właśnie się wybiera po to, żeby ich łupić. Był przekonany, że Dawid jest już spalony, znienawidzony przez swoich rodaków. Ale teraz prawda wychodzi na jaw. Dawid idzie do Hebronu razem ze swoimi żonami, razem z wszystkim, całym swoim dobytkiem, z wszystkimi wojownikami i osiedla się tam, a mieszkańcy Judy koronują go, namaszczają go na króla. I wiecie, ten Hebron to też nie byle jakie miejsce. Dzisiaj niewiele mówimy o Hebronie, bo ono się wydaje takie mało ważne. Ale tak naprawdę w tamtych czasach nie było ważniejszego miasta w Izraelu. Jest to w ogóle dotychczas najwyżej położone miasto z tych starożytnych miast i dotychczas uważa się je za najstarsze miasto żydowskie na świecie. Nie chodzi o to, że Żydzi je zbudowali, ale tam był początek, można powiedzieć, państwowości żydowskiej. To było pierwsze miejsce, które kiedykolwiek należało do Żydów ziemi obiecanej. Wiecie dlaczego? Bo właśnie tam osiedlił się Abraham. Bo właśnie to tam, w tej jaskini Makpela obok Hebronu, było pierwsze miejsce, które Abraham zakupił sobie na własność, na grób dla swojej żony Saraj. To właśnie tam, w okolicach Hebronu, koło dębu Mamre, Bóg objawił się Abrahamowi, kiedy mówił mu o narodzeniu Izaaka. Bóg sam odwiedził go, kiedy szedł, aby wywrzeć swój sąd nad Sodomą i Gomorą. To było święte miejsce dla Żydów i dalej jest. Dzisiaj się mówi, że Hebron jest drugim najświętszym miastem w religii żydowskiej. Pierwszym jest Jerozolima. Ale w tym momencie, kiedy Dawid się tam udał, Jerozolima jeszcze w ogóle nie była żydowska. To było największe, najważniejsze, najświętsze miasto. Tam znajdował się grób, w którym był Abraham i Sara, w którym był Izaak i Rebeka, w którym był Jakub i Lea. Powiedzcie mi, gdzie najlepiej można stać się królem narodu, który wyznaje Boga Abrahama, Izaaka, Jakuba, jak nie w miejscu, w którym Abraham, Izaak i Jakub są pochowani. I tam był też ten wielki dąb, dąb Abrahama, który jeszcze w zeszłym wieku tak naprawdę żył. Teraz jest to już właściwie obumarły pień. Przypuszcza się, że to drzewo ma około 5000 lat, więc kiedy Dawid był tam 3000 lat temu, ono już było 2000 potężnym drzewem, które upamiętniało niesamowite miejsce, gdzie człowiek stał się przyjacielem Boga, gdzie Bóg nazwał Abrahama swoim przyjacielem. I takie jest znaczenie miasta, nazwy miasta. Hebron to znaczy tyle, co przyjaciel. Dawid poszedł do najlepszego miejsca, w którym można stać się królem. I tam właśnie dowiedział się o tym, co mieszkańcy Jabesz w Gileadzie uczynili ze zwłokami Saula. I zamiast obruszyć się na nich, że okazali cześć temu, który go ścigał przez całe życie, czytamy, że wysyła im tak naprawdę podziękowanie, błogosławi ich za to, co uczynili. Mówi, że uczynili dobrą rzecz i on, że im tego nigdy nie zapomni. Nie po to, żeby się zemścić, ale po to, żeby być im wdzięczny. I znowu nie postępuje tak, jak postępowaliby zazwyczaj normalni królowie, ciesząc się z upadku swojego poprzednika. A miałby do tego prawo. Dlatego, że tak naprawdę mieszkańcy Jabesz Galieckiego opowiadają się po stronie kolejnego syna Saula, który zostaje postawiony na tronie. Trzej najstarsi synowie giną razem z Saulem na wojnie. Ale Abner, który był dowódcą wojsk Saula, bierze czwartego Iszboszeta i ustanawia go królem w miejsce Saula. Tak naprawdę jest pewną marionetką, to Abner będzie rządził państwem, ale potrzebny jest potomek Saula. I czytamy, że ten Iszboszew zgromadził wokół siebie właściwie wszystkie te plemiona, wszystkie te ziemie, które były dotychczas wierne Saulowi. Cały Izrael. I tylko plemię Judy, najbardziej na południu, opowiedziało się za Dawidem. Co to znaczy? To znaczy, że będzie wojna domowa. Że Dawid jeszcze nie będzie królem całego Izraela. Jeszcze kilka lat tak naprawdę będą trwały walki, będą trwały napięcia i kraj będzie podzielony. I tutaj też widzimy inny wątek w historii Dawida. Jak ważni są ludzie, którymi ten człowiek się otaczał. Wiecie, dotychczas to Dawid był wodzem wszystkiego. To on szedł i on rekomenderował ludźmi. Ale teraz jako król już właściwie nie może tego robić. Dlatego tak naprawdę o tym, co czyni wojsko Dawida, decydują bardzo znaczące postacie, synowie Serui. Zapewniam was, jeszcze nie raz o nich usłyszycie. Jednego z nich poznaliśmy właściwie tydzień temu. Abiszaj, najstarszy, towarzyszył Dawidowi, gdy poszli do obozu Saula i zachęcał go, żeby Saula zabił. Asaela poznamy za chwilę i bardzo krótko, bo za chwilę zginie. Ale Joab będzie ważny przez całe życie Dawida. Joab tak naprawdę będzie żył dłużej niż Dawid. I to będzie taka ciemna postać jego dworu. Wiele dobrych rzeczy Dawid będzie zawdzięczał Joabowi. Wiele złych, wiele najgorszych rzeczy będzie zawdzięczał Joabowi. Synowie Serui to tak naprawdę siostrzeńcy Dawida. Czytam w Księdze Kronik, że Seruja była siostrą Dawida, więc tak naprawdę to są jego krewni, którzy przez długi czas tej tułaczki byli mu wierni, ale teraz, przynajmniej Joab, bardzo często będą rozgrywali własną grę. Dawid musi się nauczyć teraz, jak rządzić i jak ważni są ludzie, którymi się otacza. I pierwsze starcie, kiedy Abner z wojskiem izraelskim i Joab z wojskiem judzkim spotykają się na granicy między Judą a Beniaminem, między Judą a Izraelem, jest okazją do bratobójczej walki. Czytamy, że zamiast walczyć wszyscy razem, wybrali po 12 harcowników, 12 wojowników, którzy mieli rozstrzygnąć tę bitwę między sobą. Ale stało się tak, że zginęli wszyscy. Każda para, w którą się zebrali, tak naprawdę zginął i ten żołnierz Izraela, i żołnierz z Judy. Bitwa była nierozstrzygnięta, więc wybuchła z całą siłą. I to właśnie wtedy Asael, który biegał jak gazela w polu, ścigał Abnera, gdyż wojska izraelskie uciekały. Ścigał go przekonany, że właśnie teraz rozstrzygnie całą wojnę, ale Abner nie był byle jakim żołnierzem. Próbował zniechęcić Asaela do pościgu, a kiedy ten się nie dał, pokazał, co potrafi. I nałem biegnąc, czy może zatrzymali się, w każdym razie swoją włócznią zabija najmłodszego z synów Serui. I dopiero wieczorem, kiedy wojska znowu się spotykają i dowódcy mają okazję porozmawiać, Abner z Joabem, dochodzą do wniosku, że ta bratobójcza walka nie ma sensu i cały konflikt przynajmniej na jakiś czas wygasa. Gdzie był wtedy Dawid? Dawid był w Hebronie i zajmował się umacnianiem królestwa. Zawierał sojusze polityczne, dbał o przedłużenie dynastii, budował prestiż królewski. Dosłownie tak to jest przedstawione, że wojna między domem Saula a domem Dawida przeciągała się, a Dawid wzrastał w siłę. Dom Saula słabnął. I czytamy, że choć Dawid przyszedł do Hebronu z dwiema żonami, ma już ich 6. W tamtym czasie ilość żon, jaką posiadał władca, tak naprawdę świadczyła o jego prestiżu. I to nie chodziło tylko o to, żeby mieć jak najwięcej kobiet. Tym bardziej, że wiele z tych kobiet tak naprawdę to były wyniki sojuszy politycznych. Wspomniałem już tydzień temu, że Abigail odgrywa ważną rolę w historii Dawida. Ona była kiedyś żoną Nabala, który był kalebitą, bogatym kalebitą. Kalebici to byli plemię, do którego należały ziemie wokół Hebronu. Więc kiedy tak naprawdę Dawid dziedziczy cały majątek i żonę po Nabalu, staje się bardzo ważnym człowiekiem w Hebronie. Dla niego Abigail była pewnego rodzaju drzwiami do tego, żeby zyskać jeszcze większy posług w Hebronie. Ale czytamy, że trzecia żona Macha była z kolei księżniczką, była córką króla Geszur. Więc tak naprawdę była prawdopodobnie wynikiem jakiegoś sojuszu zawartego między Dawidem a królem tego miasta. Każda z nich rodzi mu syna. Dawid tak naprawdę wzrasta w siłę. Wiecie, i te żony królewskie, one odgrywają ważną rolę, chociaż nie zawsze widzimy tak naprawdę, co znaczyła pozycja kobiety w tamtym społeczeństwie. Nie była łatwa, ale tak naprawdę losy tego starcia, tej wojny domowej rozstrzygnęły właśnie żony, a nawet nałożnice królewskie. Nieświadomie, nie bezpośrednio, ale poprzez to, że były. Bo czytamy, że na północy, tam gdzie był Iszboszew i Abner, miała miejsce inna historia. Jedna z nałożnic Saula imieniem Rispa związała się teraz z Abnerem, a raczej Abner wziął ją sobie za żonę, za kobietę. W tamtych czasach sięgnięcie po wdowę, czy chociażby nałożnicę po byłym królu, to nie był tylko aspekt relacyjny, to był ruch polityczny. I później Dawid sam tego doświadczy w swoim życiu. Więc kiedy Abner tak naprawdę sięga po nałożnicę po Saulu, to jest odczytane jako potwierdzenie, że teraz to ja jestem władcą, a nie Iszboszew. I Iszboszew tak właśnie interpretuje to wydarzenie. Nie chodzi o to, że on jest zazdrosny o tą Rispę, ale że widzi, że wszyscy odczytują to jednoznacznie, że on jest tylko figurantem, a rządzi Abner. Więc robi Abnerowi wyrzuty z tego powodu, a Abner unosi się. Mówi, w takim razie co ja robię? To ja dbam o twoje bezpieczeństwo, to ja ustanowiłem cię królem, to ja tak naprawdę bronię ciebie, bo sam nie potrafiłbyś sobie poradzić, a ty wymawiasz mi to, że związałem się z tą kobietą? I czytamy, że Abner zmienia strony. Bo wysyła posłów do Dawida i przyznaje, do kogo należy ta ziemia. Powiedz szczerze, kto tu rządzi? Ja, a nie Iszboszew. Więc zawrzyj ze mną przymierze. A Dawid odpowiada, dobrze, zawrę przymierze. Otwiera się droga, żeby zakończyć ten konflikt, żeby Dawid zapanował nad całym Izraelem. Ale wysyła bardzo dziwny warunek. Ale najpierw przyślijcie mi Michal, moją pierwszą żonę, którą Saul mi dał, gdy byłem na jego dworze. I wysyła to samo żądanie nie tylko do Abnera, ale do Iszboszefa. Dlaczego? Dlatego, że król musi zadbać o swoje żony, o swoje nałożnice, o tych, którzy byli w jego opiece. Jeżeli ktoś inny jest mężem, jeżeli ktoś inny ma kobietę, która należała do króla, to jest uderzeniem w jego prestiż. A taka sytuacja ma miejsce, bo jak pamiętacie, Saul wydał Michał innemu mężczyźnie. Kiedy Dawid od niego uciekł, kiedy Dawid związał się z innymi kobietami, Michał, nie wiadomo czy w jakimś formalnym rozwodzie czy nie, została poślubiona innemu mężczyźnie. No ale polityka rządzi się swoimi prawami. Iszboszew i Abner idą do tego mężczyzny i mówią: Michał, wracasz do Dawida. I chociaż ten mężczyzna, być może jedyny mężczyzna, który naprawdę kochał Michał w całym swoim życiu, idzie za nią kilka kilometrów i płacze, Abner mówi: dosyć już, wracaj. I wrócił. A Michał została odtransportowana do Dawida. Wiecie, Michał jest takim symbolem tego, jak szczególnie w tamtych czasach, w tamtej kulturze, kobiety często były pewnego rodzaju pionkiem w grze, jaką prowadzili między sobą wielcy mężczyźni. Jej życie było w pewnym sensie ofiarą polityki trzech królów. Najpierw Saula, który ją wydawał jako córkę za żonę, później Iszboszefa, który był gotów oddać ją Dawidowi, później Dawida, który tak naprawdę sprowadził ją do siebie nie dlatego, że bardzo za nią tęsknił, nie dlatego, że brakowało mu kobiecego ciepła, bo miał już sześć innych żon, ale dlatego, że musiał zadbać o swój prestiż. Abner w międzyczasie prowadził dalej swoją rozgrywkę. I czytamy, że rozmawiał ze starszymi Izraela, że rozmawiał ze starszyzną Beniamina, z pokolenia, z którego on sam pochodził, z którego pochodził Saul, i rozmawiał z samym Dawidem. Abner doprowadził do zawarcia przymierza, które miało zakończyć wojnę. I Dawid powiedział: zgadzam się, idź tam, powiedz to, przyjdźcie i ogłoście mnie królem. I prawie by się tak stało, gdyby nie synowie Seruja. Bo czytamy, że gdy Abner został odesłany od Dawida, bo przyszedł do Dawida do Hebronu, wrócił Joab z jakiejś wyprawy wojennej i kiedy dowiedział się, że Abner, ten, który zabił jego brata, był tutaj, w tym miejscu, a Dawid go wypuścił, jest wściekły i robi Dawidowi wyrzuty. Mówi: na pewno przyszedł tylko przeszpiegować. Dawid nawet nie tłumaczy Joabowi, o co chodziło. Joab jest od tego, żeby prowadzić wojska. Ale teraz Joab, nie mówiąc nic Dawidowi, posyła za Abnerem i mówi, że ma wrócić. Widocznie, żeby Dawid powiedział mu coś jeszcze. I kiedy Abner wraca, zanim pójdzie do Dawida, Joab spotyka go, prowadzi go na bok i zabija. Zabija w zemście za swojego brata. No i tyle z tego przymierza, które zostało zawarte. Tyle z pokojowego zakończenia wojny. Dawid jest tym przybity. Jestem przerażony. I w bardzo ostrych słowach odcina się od tego, co robił Joab. Właściwie w pewnym sensie wypowiada przekleństwo nad Joabem. Mówi: niech w jego rodzinie nie braknie nigdy dotkniętego upławami, trądem, chodzących o kulach, poległych od miecza, nie mających chleba. Niezłe życzenie jak dla siostrzeńca, prawda? I wypowiada też bardzo znaczące słowa. Ja jestem jeszcze słaby, chociaż jestem namaszczony królem. Ci mężowie zaś, synowie Serui, są potężniejsi ode mnie. Dawid nagle widzi, jak ważne jest to, jakimi ludźmi się otacza. I kiedy próbuje prowadzić swoje rządy, swoje wojny, tak jak prowadzą wszyscy inni królowie, czasami prowadzi to w zupełnie niespodziewanym celu. Joab, któremu zaufał, tak naprawdę zniszczył to, co było przygotowane, co miało zakończyć wojnę i uczynić Dawida królem. Ale oczywiście to, co już zostało wprawione w czyn, nie tak łatwo jest zatrzymać. Kiedy Iszboszew dowiaduje się, syn Saula, że Abner został zabity, jest przerażony. I wszyscy inni, którzy uczestniczyli w spisku Abnera, też zastanawiają się, co będzie dalej. I oto jest dwóch kolejnych braci, którzy myślą, że mogą w związku z tym coś ugrać. Bracia, którzy byli dowódcami w armii potomka Saula, w armii Iszboszefa. Jeden nazywał się Bana, a drugi Rekab. Widząc, że tak naprawdę kwestia już jest postanowiona, idą do Iszboszefa i zabijają go w jego domu. I na dowód tego, że Iszboszew nie żyje, odcinają głowę i idą do Dawida. Ktoś im nie powiedział, co stało się z ostatnim człowiekiem, który próbował Dawidowi powiedzieć, że zabił Saula albo jego potomka. I dokładnie tak się dzieje. Kiedy przychodzą do Dawida, oczekując nagrody, Dawid mówi im: i co myślicie, że was pochwalę? Ja tego, który mi doniósł, oto zginął Saul, który uważał się za zwiastuna dobrej wieści, kazałem pojmać i zabić, chociaż powinienem był mu dać zapłatę za dobrą wieść. Dawid wiedział, co zrobiliby inni królowie na jego miejscu. Dawid wiedział, czego oczekiwali ci dwaj. Dawid wiedział, co sam zrobi. Bo kazał ich zabić. Kazał ich okaleczyć i kazał wystawić ich ciała tak naprawdę na pohańbienie. A głowę Iszboszefa pochował w grobie razem z Abnerem. Ale to, co się już zaczęło, szczególnie po śmierci Iszboszefa, zostało doprowadzone do końca. Pokolenia Izraela, znaczy plemiona izraelskie, wszyscy ci, którzy dotychczas byli wierni Saulowi, Iszboszetowi, przychodzą do Hebronu, do Dawida i mówią: ty bądź nad nami królem. Tak jak Pan mówił o tobie, ty bądź nad nami królem i ty będziesz teraz władcą nad Izraelem. I wojna zakończyła się, chociaż nie tak, jak miała. Chociaż nie w jakiś chwalebny, dyplomatyczny sposób, ale przez bratobójczą walkę i rozlew krwi. I Dawid został królem nie tylko nad Judą, ale nad całym Izraelem. Najpierw przez kilka lat panował w Hebronie, a czytamy, że resztę swojego spanowania spędził w Jerozolimie. Tylko autor, pisząc o Jerozolimie, tak naprawdę wyprzedza wydarzenia, bo Jerozolima jeszcze nie należała do Żydów. Jeżeli czytamy całą historię, wiemy, że chociaż Żydzi byli w Palestynie, byli w ziemi obiecanej już 400 lat, to jedno miasto, które nazywane było Jeruzalem albo Jerozolimą, jak ją dzisiaj znamy, albo wówczas twierdzą Syjon, było jak zadra w ich boku, która tkwiła, bo nie mogli tego pokonać. Raz Judejczycy spalili miasto albo okoliczne zabudowania, ale nie potrafili zdobyć tego miasta. Beniaminici, na których terenie leżało to miasto, nie potrafili zdobyć tego miasta i tak było przez 400 lat. Ale teraz Dawid bierze swoich ludzi i odchodzą z Hebronu. I powiem wam, to była obelga dla Hebronu, bo oto król, który teraz jest królem całego Izraela, zostawia ich miasto i idzie gdzieś indziej. I Dawid w przyszłości drogo za tą obelgę zapłaci. Bo kiedy Absalom będzie mutował się przeciwko niemu, to Hebron będzie jednym z pierwszych miast, które go poprze, żeby odzyskać utraconą pozycję, utraconą na rzecz Jerozolimy. Ale Dawid idzie po to, żeby zdobyć to miasto, które tak naprawdę wcale jeszcze nie było tak wielkie, jak nam się wydaje. Ale zdobywa, chociaż Jebuzejczycy, którzy tam mieszkali, są przekonani, że nikt ich nie pokona. Wojska Dawida, zresztą za sprawą Joaba, pokonują ich. I Dawid zyskuje nowe miejsce. Miejsce, w którym wcześniej nie było Żydów, w którym wcześniej Żydzi nie mieszkali. I ustanawia to miejsce swoją stolicą. Jak czytamy, i wzrastał Dawid w potęgę, a Pan Bóg zastępów był z nim. I poznał Dawid, że to Pan ustanowił go królem nad Izraelem i wyniósł wysoko jego królestwo ze względu na swój lud izraelski. Będąc w Jerozolimie, Dawid widzi, że to, do czego doszedł, to, co ma, zawdzięcza tylko Bogu. I naprawdę tak było. Wiecie, dzisiaj, kiedy myślimy o tym, że Dawid przeniósł się do Jerozolimy, do stolicy, uczynił nową stolicę, myślimy sobie, no nareszcie. Bo w naszym mniemaniu Jerozolima jest znacznie, znacznie ważniejsza niż jakiś tam Hebron. W tamtych czasach było zupełnie odwrotnie. Jerozolima nie była krokiem naprzód. Jerozolima była dwoma krokami w tył. To w Hebronie był grób Abrahama, Izaaka, Jakuba. To Hebron był miejscem, które było tak naprawdę większe i bardziej prestiżowe. To ono było tym głównym ośrodkiem tradycji żydowskiej. A Jerozolima była miastem należącym do Jebuzejczyków. Była bolesnym przypomnieniem niemocy Izraela w zdobyciu niewielkiego miasta. Bo tak naprawdę to nawet nie było miasto. To była umocniona twierdza na takim skalistym cypelku, żeby jeszcze na górze. Ona była położona w dolinie. Zajmowała kilkanaście akrów, mogło się tam zmieścić około 2000 ludzi, czyli właściwie tyle, ile Dawid miał swoich wojowników z rodzinami. To nie było miasto, które wzbudzało jakikolwiek postrach. Twierdza Syjon, bo tą twierdzę zdobywał, naprawdę leżała w dolinie. Kiedy śpiewamy, jak góry otaczają święte miasto Jeruzalem, to nie jest metafora. Tak naprawdę Góra Oliwna, która jest z schodu i wzgórze, które jest z zachodu, są znacznie wyższe od tego miasta, które zdobywał Dawid. I ono całą swoją siłę zawdzięczało właśnie temu niezwykłemu położeniu, bo było zbudowane na wąskim, skalistym cyplu wewnątrz tej doliny, którego ściany były na tyle strome, że jeżeli się obudowało jeszcze je murami, bardzo trudno było cokolwiek zrobić. Bardzo trudno było zdobyć tą niewielką, dobrze umocnioną twierdzę. I najsłabszym punktem tak naprawdę była część północna, bo ze wschodu i z zachodu była głęboka dolina, skaliste zbocze, podobnie było od południa, gdzie był szczyt, właściwie taki szpic. I tylko ta północna część była bardziej odsłonięta, bo nad nią wznosiło się kolejne wzgórze, tak zwana Moria, która odgrywała ważną rolę w historii Abrahama i później całego ludu izraelskiego, bo tam stanie świątynia. Więc tak naprawdę Jerozolima, Jeruzalem przetrwało te kilkaset lat, między innymi dlatego, że nie opłacało się o nie walczyć. Niewielka miejscowość, dobrze umocniona, położona w dolinie, jak ktoś przechodził obok, to nawet nie było jej widać, z dala od szlaków handlowych, z dala od szlaków komunikacyjnych, więc Jebuzejczycy być może wytrwali właśnie dlatego, że w gruncie rzeczy niewiele się z nimi liczono. Ale Dawid idzie do tego niewielkiego miasta, zapomnianego, i zdobywa je. Ono naprawdę jest niewielkie. Jeżeli dzisiaj byście spojrzeli, gdzie ono się plasuje w Jerozolimie, no to jest niewielki cypelek, który w ogóle jest poza murami tak zwanego Starego Miasta. Te tereny zostały nawet później zabudowane, kiedy Jerozolima rozbudowała się, szczególnie na zachodnim wzgórzu, to teraz my nazywamy je Górą Syjon, ale ta twierdza Syjon znajdowała się gdzie indziej. Dzisiaj tam są jakieś domy, ale 100 lat temu nie było tam nic, były tylko pola uprawne. Większość turystów nawet nie wie o istnieniu tego miasta. Co niektórzy pójdą jeszcze do pałacu Dawida, który jest teraz odkopywany, który został zbudowany na północ od twierdzy Dawida, ale sama twierdza jest gdzieś tam w oddali jako przedmieścia prawdziwego miasta. I tak naprawdę to właśnie to położenie jest niezwykłe, bo wiecie, kiedy Dawid przyszedł do tego miasta, naprawdę było tak małe, że musiał od razu zacząć je rozbudowywać, żeby w ogóle tam się pomieścić. Jedyne miejsce, gdzie można było budować, to na północ. I trzeba było jeszcze zbudować tarasy, które podtrzymywały tak naprawdę te budynki. I kiedy później będą stawiali świątynię, zrobi to Salomon, jego syn, jedyne miejsce, gdzie można to postawić, jest to wzgórze, które wznosiło się tuż nad twierdzą Syjon, Góra Moria, które było tak naprawdę położone wyżej niż miasto. I robi się z punktu widzenia militarnego bardzo dziwna sytuacja. Bo wiecie, to nie twierdza będzie broniła świątyni, ale świątynia będzie broniła twierdzy. Bo to świątynia stanie na miejscu, do którego najłatwiej jest uderzyć w to miasto. To świątynia będzie stała przed najsilniejszymi umocowaniami, tam gdzie tak naprawdę należało spodziewać się wroga. I chociaż to, co nam się wydaje z militarnego punktu widzenia dziwne, taki właśnie nasz jest Bóg. Jest nasz Bóg. To nie Dawid będzie bronił, to nie twierdza Dawida będzie broniła świątyni, ale to świątynia będzie stała na drodze do twierdzy Dawida. Mówimy w tym cyklu kazań o tych trzech poziomach, na których można interpretować tę historię. Możemy zrozumieć, dlaczego Dawid wybrał to miasto, bo tak naprawdę znajdowało się na granicy między Judą a północną częścią, między Judą a Beniaminem i było takim nowym początkiem. Nie musiał borykać się z całą arystokracją w Hebronie, z tym, że tam był przybyszem. Tutaj to on zaczyna budować historię, a jednocześnie daje do zrozumienia, że będzie królem całego państwa, a nie tylko Judy. Możemy zrozumieć, dlaczego to było ważne dla całego ludu izraelskiego, bo to miasto, ta twierdza była symbolem ich niemocy. Przez długie kilkaset lat nie mogli jej zdobyć. Ale jak to wyglądało z Bożej perspektywy? W Bożej perspektywy wyglądało to właśnie tak, że Bóg wybiera miasto, które wydaje się być zapomniane, które wydaje się być zadrą, które wydaje się być bolesnym przypomnieniem niemocy, i to właśnie tam zaczyna niemalże od nowa budować swoją historię. Chociaż tak naprawdę czytamy o nim już wcześniej. Czytamy o tym mieście w pierwszej księdze mojżeszowej, kiedy Abraham przychodzi do ziemi obiecanej. Bo to właśnie z tego miasta, z Salemu, jak je wówczas nazywano, wychodzi Melchizedek, król i kapłan Boga Najwyższego, któremu Abraham składa dziesięcinę. I kiedy Bóg powie mu, żeby poszedł i złożył swojego syna w ofierze, posyła go na górę Moria, którą utożsamiamy właśnie z tą górą, która jest nad miastem, tym wzgórzem, na którego przedłużeniu był ten cypel, na którym zbudowano twierdzę. Więc kiedy Abraham szedł z Izaakiem, po to, jak myślał, żeby złożyć go w ofierze, musiał przechodzić koło twierdzy Syjon. Może przechodził wzgórzem obok i widział to miasto w dolinie. Może przechodził doliną i widział je nad sobą. W każdym razie, kiedy stanął na tej górze i kiedy budował ołtarz, na którym miał złożyć Izaaka, widział je tam w oddali. I zastanawiał sobie pewnie jako przechodzień, jako ten, który całe swoje życie mieszka w namiotach, jakby to było mieszkać w takim silnym, niewielkim, ale dobrze umocnionym mieście, zbudowanym na skalistym, mocnym fundamencie, niemalże niezdobytym, bo umiejscowionym w takim miejscu, że można je atakować tylko z jednej strony. Autor listu do Hebrajczyków mówi nam później o tym mieście. Kiedy mówi o bohaterach wiary, mówi, że Abraham przez wiarę usłuchał Boga i poszedł do miejsca, o którym nie miał pojęcia, do którego idzie. Wyszedł nie wiedząc, dokąd idzie i przez wiarę osiedlił się jako cudzoziemiec w ziemi obiecanej na obczywnie, zamieszkawszy pod namiotami z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami Bożej obietnicy. Oczekiwał bowiem miasta mającego mocne fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest Bóg. Później jest wymienione kilku innych bohaterów wiary i co ciekawe, dwaj ostatni to właśnie Samuel i Dawid. Jest napisane, że wszyscy oni oczekiwali spełnienia obietnicy, ale nie spełnili, nie zobaczyli tego. Ale dlatego, że byli wierni, że patrzyli mimo to, dlatego Bóg nie wstydzi się być nazwany ich Bogiem, gdyż przygotował dla nich miasto. I kiedy się możecie zastanawiać, jakie to jest miasto, naprawdę autor z tego Hebrajczyku mówi, ale to nie jest ta Jerozolima, którą znacie. To nie jest nawet ta Jerozolima, w której później będzie syn Dawida, w której będzie Salomon, w którym będzie Chrystus, w którym znowu ta historia zmieni swój bieg raz na zawsze, bo tam dokona się nasze zbawienie poprzez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, ale jest inne miasto. Bo kiedy pisze do czytelników swojego listu, mówi, wy nie przyszliście jak kiedyś Izraelici pod górę Synaj ziejącą ogniem, ale pod górę Syjon, do miasta Boga żywego, do Jeruzalem niebieskiego, do niezliczonej rzeszy aniołów, do uczystego zgromadzenia, zebrania pierworodnych, którzy są zapisani w niebie, do Boga sędziego wszystkich i do pośrednika nowego przymierza, Jezusa. A Jan, pisząc Apokalipsę, widzi później inne Jeruzalem. Nowe, święte Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. O którym aniołowie, o którym sam Bóg mówi, oto przybytek Boga między ludźmi. Będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam będzie z nimi i otrze wszelką łzę z oczu ich i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. Kiedy Abraham stał przy ołtarzu, który zbudował, kiedy patrzył na związanego swojego syna, jak zresztą autor z Hebrajczyków pisze, był gotów to zrobić, bo miał nadzieję, że Bóg będzie w stanie wskrzesić go nawet ze zmarłych. A gdzieś w tle była ta twierdza Syjon. I był gotów zrobić to, bo wierzył w Bogu. I myślał sobie, jak wspaniale byłoby mieć kiedyś takie miasto. A Bóg mówi, będziesz miał miasto. Miasto o wiele większe niż to, które tam na dole. Miasto, które przygotuje nie tylko tobie i twoim potomkom, ale jeszcze wielu innym, którzy przyjdą po nich. Miasto, które tak naprawdę oczekiwali wszyscy święci Starego Testamentu i oczekiwali wszyscy święci Nowego Testamentu. Miasto, którego my także oczekujemy, bo jak pisze autor z Hebrajczyków, oni czekają, abyśmy kiedyś weszli tam wszyscy razem. I to jest ta historia, którą Bóg pisze, kiedy Dawid zdobywa Jerozolimę. Niewielkie na początku. To, co było zadrą w historii Izraela. Ale dla Boga, który lubi sięgać po to, co jest pogardzane i odrzucone i obracać na swoją chwałę, to było najlepsze miasto, żeby zacząć pisać dalszy ciąg swojej historii. Więc jakim królem będzie Dawid? Kiedy teraz jest, nie w Hebronie, nie gdzie musi kontynuować tradycję jakichś innych silnych rodów, ale w tym nowym miejscu, zaczynając niemal od początku. Jakim królem się okaże? Czasami będzie zabójczo inny od innych królów, czasami do nich zabójczo podobny. Jego historia nie będzie równa. Będzie miał lepsze i gorsze chwile, ale w tym momencie jest w tej najlepszej chwili. Bo poszedł za Bogiem do miejsca, które wydawało się mało prawdopodobne, aby uczynić je częścią, centrum nowego królestwa. I kiedy Filistyni dowiedzieli się o tym, że Dawid został królem całego Izraela i że poszedł do twierdzy Syjon, zdobył ją i ustanowił tam swoje królestwo, postanawiają działać. Przez te 7 lat może obserwowali, co się dzieje. Przez te 7 lat myśleli sobie, a dobrze, niech ci Hebrajczycy walczą między sobą, przynajmniej my mamy spokój. Może przez 7 lat uważali, że Dawid tak naprawdę wciąż jest ewentualnym zagrożeniem, ale nie na tyle poważnym, żeby się nim zajmować. Ale kiedy on staje na czele Izraela, kiedy dowodzi, że jest wielkim wojownikiem, bo zdobywają to miasto niezdobyte i kiedy zaczyna budować coś zupełnie nowego z Bogiem, postanawiają wyruszyć. I czytamy, że gdy Filistyni usłyszeli, że Boga namaszczono króla nad Izraelem, wyruszyli wszyscy, by pochwycić Dawida. I nadciągnęli w dolinie Refaim, to jest dolina na zachód od Jerozolimy. Dolina, która tak naprawdę prowadzi w stronę miasta. I Dawid pytał Pana, czy mam naruszać na Filistynów? Czy wydasz ich w moje ręce? A Pan odpowiedział, ruszaj, gdyż na pewno wydam Filistynów w twoje miejsce. I ruszył do bitwy i pobił ich i rzekł, Pan przełama moich nieprzyjaciół przede mną, jak przełamuje się wody. Dlatego nazwał to miejsce Pan Przełomów. Ta bitwa i następna, bo będzie jeszcze druga, naprawdę były przełomowe. Wiecie, że to jest ostatnia chwila, kiedy Filistyni mają inicjatywę w tych wojnach z Izraelem? Kilka lat temu pokonali Saula i wojska izraelskie na górze Gilboa na północy. Wydawało się, że sprawa jest rozstrzygnięta raz na zawsze. Ale Bóg znowu zaczął wszystko od początku. Dawid w Hebronie i później poprzez te dziwne losy tej wojny domowej, Dawid, który trafia do Jerozolimy, zaczyna wszystko od początku, świadomy tego, że jeżeli Bóg mu nie pomoże, to Filistyni przyjdą i zaleją go jak wody. I Bóg idzie mu z pomocą. I od tego czasu, chociaż będą jeszcze walki z Filistynami, to Dawid, a później jego syn Salomon będą mieli inicjatywę. I tak naprawdę od czasu Salomona Filistyni już w ogóle nie są żadnym zagrożeniem dla Izraela. To był przełomowy moment. To wtedy tak naprawdę odwróciły się losy tej wojny izraelsko-filistyńskiej, o której czytaliśmy przez cały czas w pierwszej księdze Samuela. A druga bitwa była jeszcze bardziej szczególna. Bo czytamy, że Filistyni po tej pierwszej porażce, choć dotkliwej, znowu zebrali siły i przybyli, żeby zmierzyć się jeszcze raz. W tej samej dolinie, w tym samym miejscu. I zapytał Dawid Pana, czy ma iść, a Bóg odpowiedział, nie wyruszaj. Nie, nie idź. Lecz zajdź ich od tyłu i natrzyj na nich od strony krzewów balsamowych. A gdy usłyszysz odgłos stąpania po wierzchołkach krzewów balsamowych, wtedy natrzyj rączo, gdyż Pan pójdzie przed tobą, aby pobić wojska Filistynów. I uczynił Dawid tak, jak mu nakazał Pan i pobił Filistynów od Gibeonu aż do miejsca, skąd się idzie do Gezer. To jest krótki opis, ale bardzo znaczący. Bo ta bitwa potoczyła się tak, jak wiele największych bitew w historii Izraela. Wiecie, na czym polegały największe zwycięstwa Izraela? Na tym, że Bóg szedł przed nimi, a oni szli za Bogiem, aby dokończyć dzieła. I Bóg mówi Dawidowi, nie, nie idź. Stój w miejscu, poczekaj. Schowajcie się między drzewami i czekajcie, aż ja pójdę pierwszy. Czekajcie i słuchajcie tego, aż powieje wiatr, który poruszy drzewa. Słuchajcie tych odgłosów stępania, kiedy całe wojsko anielskie, które ja poślę, pójdzie przed wami, żeby wykonać dzieła i dopiero wtedy idźcie za mną. Czekajcie tam, bo Pan pójdzie przed wami. I kiedy Dawid razem z swoimi wojownikami czekali w tym miejscu i kiedy usłyszeli ten szum, kiedy usłyszeli te odgłosy i poszli za Bogiem, nie mogli przegrać. Naprawdę wiele znaczy od tego, czy idziesz przed Bogiem, czy idziesz za Nim. Jeżeli próbujesz układać swoje życie, zostawiając Boga za plecami, nikt nie wie, dokąd dotrzesz, ale bardzo często nie będą to dobre miejsca. I Dawid później też się o tym przekona. Jeżeli idziesz za Nim, jeżeli czekasz, aż On pójdzie pierwszy i trzymasz się Go blisko, tak najbliżej, jak tylko możesz, też ja wiesz, dokąd dotrzesz. Bo Bóg zaprowadzi cię czasami w miejsca, które będą wydawały się tobie i innym cofnięciem się w tył. Ale jeżeli idziesz za Nim, jeżeli to On toczy twoje wojny, możesz na tym wyjść tylko dobrze. Jak zajść najdalej przed Bogiem? Nigdy tego nie rób. Jak najszybciej zawróć i idź za Nim.